Nikt nie buduje po to, żeby się zawaliło. A nikt nie buduje, nie zaczyna budowy domu z myślą o tym, że pewnego dnia ten dom, który tak ciężko buduje, pewnego dnia się zawali. Każdy rozsądny inwestor, budowniczy, projektant rozpoczyna swój projekt z myślą o tym, żeby ten projekt, czy ta budowla, ten budynek przetrwał jak najdłużej. Dobiera odpowiednie materiały, szuka odpowiedniej ekipy, a w trakcie budowy, a później w trakcie użytkowania budynku często też wprowadza pewne zmiany po to, żeby ten budynek rzeczywiście stał i służył temu, po co został wybudowany. Jeżeli dach przecieka, to trzeba położyć odpowiedni materiał na dach. Jeżeli na jednej ze ścian pojawia się wilgoć, trzeba ją dodatkowo ochronić i wzmocnić. A wszystko po to, żeby ten wysiłek, który włożyliśmy w budowę, nie poszedł na marne. Bo przecież nikt nie buduje po to, żeby się zawaliło. A jednak zdarza się tak, że nawet najpiękniejsze domy niszczeją, nawet najsolidniejsze budynki łapią ogień, nawet najpiękniej wybudowane domy zawalają się. Nikt tego nie planuje, a jednak takie rzeczy się zdarzają. I podobnie jest z małżeństwem. Nikt nie planuje, żeby się zawaliło. Nie znam nikogo, kto stając na ślubnym kobiercu i wypowiadając słynne na dobre i na złe, planowałby rozpad swojego związku. Nikt przy zdrowych zmysłach nie żeni się, czy nie wychodzi za mąż po to, żeby się zawaliło. A jednak statystyki są nieubłagane. W Polsce 36% małżeństw kończy się rozwodem. W Stanach Zjednoczonych 45%, w Ukrainie 71%. Co gorsza, badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że odsetek rozwodów w rodzinach, które nazywają się chrześcijańskimi albo przyznają się do chrześcijańskich wartości, jest niestety taki sam, jak w rodzinach, które o Bogu specjalnie nie myślą, nie mówią o Nim, nie zwracają na Niego uwagi. To jeszcze bardziej tylko uwypukla fakt, że nikt, absolutnie nikt, wierzący w Boga czy niewierzący w Boga, nie jest odporny, nie ma immunitetu na to, żeby jego małżeństwo mogło się przewrócić. Nikt nie planuje, żeby się zawaliło. A jednak zawalić się może, bo nikt, kto ślubuje swojej żonie czy swojemu mężowi na dobre i na złe, nie do końca potrafi wyobrazić sobie, co to jest to złe. Wszyscy doskonale wiedzą, co to jest to dobre i możemy snuć plany i rozmowy na temat tego, co to jest to dobre, na co się decydujemy razem. Złe, kiedy przychodzi, bo często mówimy sobie, no na to się nie pisałem. No nie myślałam, że mi się to przytrafi. Wszystkim, tylko nie mi. Kiedy pracownicy banku są szkoleni, żeby umieć odróżnić oryginalny banknot od fałszywego, to nikt nie uczy ich patrzenia na fałszywki, ponieważ fałszywych banknotów, sposobu sfałszowania banknotu jest nieskończenie wiele. Za to z uwagą studiują oryginał. Przyglądają się temu, jak wygląda oryginalny banknot. I na podstawie tego, jak wygląda oryginalny banknot, potrafią rozpoznać każde, nawet najmniejsze, nawet najdrobniejsze fałszerstwo. I podobnie jest w przypadku budowania trwałego małżeństwa i rodziny. Jestem przekonany o tym, że nie warto jest, naprawdę, nie warto jest tracić czasu na studiowanie ciągłych różnych przypadków tego, komu, dlaczego, jak się nie powiodło. I jeszcze budować sobie taki lęk i strach, że jeżeli im się nie powiodło, to mi pewnie też się nie powiedzie. To nie ma żadnego sensu, to nikomu nie pomaga. Raczej myślę sobie, że warto jest skupić się na tym, co dobre, co oryginalnie przez Boga zamierzone, i na tym skupić swoje wysiłki, aby tych dobrych rzeczy, tych dobrych, zamierzonych przez Boga rzeczy było więcej niż tego, co się nam czy Bogu nie podoba. Bo jeżeli Bóg jest tym, który nas stworzył, to On najlepiej wie, jak nam pomóc budować trwały, dobry związek. No i tu możemy być zaskoczeni. Bo okazuje się, że najbardziej obszerna wypowiedź Boga na temat związku między mężczyzną i kobietą została ujęta w formie poezji. Nie traktatu teologicznego, nie wykładu, ale właśnie w formie poezji. Bo chyba wszyscy dobrze wiemy, ci bardziej romantyczni, ci mniej romantyczni, ci, którzy z niecierpliwością czekają na jakiś fragment poezji na maturze i ci, którzy myślą, marzą tylko o tym, żeby nic z poezji, żeby nigdy więcej już poezji, na poezję nie patrzeć w życiu, jak skończą szkołę. Tak czy inaczej wiemy, że nie da się mówić o miłości bez poezji. Że to właśnie język poezji jest językiem, który w swojej wielości znaczeń, w tej formie przedziwnej, w tajemnicy, w tych metaforach potrafi oddać coś, czego żaden, nawet najbardziej trafny, teologiczny traktat wyrazić nie potrafi. I ludzie o tym wiedzieli od starożytności i od starożytności pisali wiersze, pisali piosenki. Jeżeli nie zgadzacie się ze mną, to przypomnijcie sobie, pomyślcie o tym, o czym najpierw myślicie, kiedy myślicie miłość. Ja wiem, panowie, że pomyśleliście seks, dobrze, a teraz jeszcze raz pomyślcie, o czym myślicie, kiedy mówicie miłość i co przychodzi wam do głowy. Jestem przekonany, że macie w pamięci, a to piosenkę, może nie wiersz, już niekoniecznie, nie wszystkich nie oczekuję tego, ale na pewno macie tę piosenkę, czy tę melodię, czy ten moment, kiedy słuchaliście czegoś, to w jakiś sposób romantycznie wpłynęło na relację z waszą żoną. Są rzeczy, których proza wyrazić nie może, bo brzmi banalnie, brzmi sucho, brzmi niezdarnie wręcz. Dlatego nie powinno nas zaskakiwać to, że w samym środku Księgi Życia, czyli Biblii, ten, który jest dawcą i znawcą życia, umieścił poemat opisujący najbardziej intymną relację, jaką ludzie mogą mieć ze sobą. Ta księga nazywa się Pieśń nad Pieśniami. Jej autorstwo przypisuje się królowi Salomonowi, najmądrzejszemu królowi, który żył na ziemi, a składa się z sześciu pieśni weselnych. Tak naprawdę Pieśń nad Pieśniami, czyli najpiękniejsza z pieśni, jest złożona z sześciu pieśni, które po kolei opisują różne etapy w relacji między mężczyzną a kobietą. I dlatego przez następne 4 tygodnie będziemy tym różnym etapom się przyglądać jako przez Boga zamierzonemu oryginałowi, żeby nauczyć się budować tak, żeby się nie zawaliło. I dla niektórych z nas, tu na tej sali, albo dla niektórych z nas, którzy słuchają tych rozważań w internecie, będzie to być może przygotowanie do życia we dwoje. Może takie trochę spotkania przedmałżeńskie. Dla innych będą to takie spotkania przedmałżeńskie trochę po czasie. I przypomnienie tych rzeczy, o których może wiedzieliśmy, ale o których zapomnieliśmy. Ale dla innych będzie to też coś zupełnie nowego i być może słuchając tych rzeczy możecie pomyśleć, czemu nikt nam tego nie powiedział? Czemu nikt mi tego nie powiedział 5, 10, 15, 20 lat temu? A jeszcze niektórzy z nas będą słuchać przez następny miesiąc i chociaż sami nie są w małżeństwie, będą myśleć o konkretnych osobach ze swojej rodziny, wśród swoich bliskich, a może przyjaciół. Będziecie myśleć o nich i będziecie myśleć, ojejku, musisz usłyszeć to nauczanie. Z wszystkiego, co słyszałaś, czy słyszałeś, musisz to usłyszeć. Nie ze względu na tego, kto mówi, ale ze względu na to, co jest tam mówione. Jestem przekonany o tym, że bez względu na to, w jakim miejscu życia jesteś dzisiaj, jestem przekonany, że Bóg może i chce wykonać w twoim życiu pracę, dzięki której małżeństwo twoje, twoja rodzina albo życie kogoś z twoich bliskich może być po prostu lepsze, bardziej odporne na to, żeby się nie zawaliło. A zatem zacznijmy od początku. Bo na początku jest zachwyt. Dla niektórych z nas na tej sali był to zachwyt z powodu podobieństw, które potrafiliśmy wyliczyć między sobą. Ojej, ty też? Ja też. Ojej, naprawdę? Tak? Ja tak samo. Tego słuchasz? To jest mój ulubiony artysta. Chodzisz na te filmy? No przecież ja znam całą filmografię tego reżysera. Inni z nas zachwycali się swoją innością. Ojej, jak to? Naprawdę? Można tak pomyśleć? No co ty? To niemożliwe, niesamowite, że można myśleć w ten sposób. A jeszcze inni nie mogli się nadziwić tym, że w ogóle udało im się spotkać, że oto dwa różne światy, dwie różne rodziny, dwie różne historie, miejsca, które się w życiu nie mogły przeciąć, tak jak na przykład ja i moja żona. I tak też jest pieśń nad pieśniami. W pierwszym rozdziale tej księgi, w pierwszej z sześciu pieśni weselnych, widzimy kobietę, która próbuje zwrócić na siebie uwagę króla. Ale nie jest to ani królowa, ani księżniczka. To zwykła, prosta dziewczyna, która pracuje w winnicy. I od razu mamy poczucie dysonansu. Ona mówi tak o sobie. Śniada jestem, ciemna jestem, lecz piękna, o córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Kedar, namioty Kedaru, Kedar to było plemię koczownicze, takie arabskie, które budowało swoje namioty z ciemnych skór. Nie patrzcie na mnie, że śniada jestem, jak opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Czytamy to i myślimy sobie, ano pięknie, piękna, ogorzała, opalona kobieta. Ale w języku Bliskiego Wschodu oznaczało to coś zupełnie przeciwnego. Piękna kobieta, kanonem piękna, była kobieta, której skóra była biała. Dlatego kobiety, dlatego królowe kąpały się w mleku. Dlatego chroniły się przed słońcem, żeby, nie daj Boże, ich skóra nie stała się odrobinę ciemniejsza. Ponieważ ciemna skóra oznaczała ubóstwo. Ciemna skóra oznaczała kogoś, kto pracuje na zewnątrz, na kogo słońce cały czas świeci. Ktoś, kto jest nieosłonięty od słońca. I oto ona, ta, która zaczyna mówić, jest prostą dziewczyną, ma na imię Sulamitka. Pojawia się to później dalej w trakcie pieśni nad pieśniami. Jej skóra jest ciemna jak namioty Kedaru. I co więcej, mówi o sobie, nie ustrzegłam własnej winnicy. To może znaczyć kilka rzeczy. To może znaczyć tylko tyle i aż tyle, że wykonuje swoją pracę, chociaż nie do końca zawsze jej to wychodzi. Jest sumienna, ale też nie wyszło. Ale może to też oznaczać to, że ma już za sobą pierwsze doświadczenia seksualne. Że chciała uchronić siebie, ale się nie udało. Tak mówi ona o sobie. Ale mówi też o nim. I mówi tak. Wyborna jest wonność twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie cię miłują. Ja wiem, że niektórzy z nas, słuchając te słowa, myślą sobie, czy to na pewno jest w Biblii? Jest. Sprawdźcie sobie, przeczytajcie w domu, zobaczcie, w każdej jest. I oto mamy króla. Ona patrzy na siebie, mówi, jestem piękna, ale tak naprawdę jestem niepiękna, jestem śniada, jestem nie taka, jak być powinnam, nie jestem kanonem piękności. Ale ty, królu, ty jesteś piękna. To, co w tobie najpiękniejsze, no właśnie. Zaraz dojdziemy do tego, co w nim najpiękniejsze, ale widać, że ona, zakochana w nim, woła do niego, wprowadź mnie do swoich komnat, a jednocześnie wie, że on jest odległy od niej. To zupełnie tak, jak ten moment, kiedy ja, pamiętam, zobaczyłem po raz pierwszy swoją żonę. No, znacie tę historię wiele. 94 rok. Moja żona wychodzi wśród innych liderów na scenę. Ja jestem uczestnikiem obozu, obozowiczem. Ona wychodzi i widzę ją. Ma pięknie spięte włosy. Widzę jej białą bluzkę. Widzę, ma tak pięknie, tu widzę obojczyki, które wystają. Myśl sobie, to nie dla ciebie. Także zapomnij. Po pierwsze liderka. Inaczej, po pierwsze piękna, po drugie liderka, po trzecie ciągle kręcą się koło niej jacyś faceci, było dwóch takich, nie wymienię ich nazwisk, ale byli. I oni pewnie ją adorują, jak to mówią u nas tradycyjnie, nie dla ciebie. Potem okazało się, że ona dziewczyna z Warszawy, ja chłopak z Kołobrzegu. Ona z dużego miasta, ja z mniejszego miasta.
Ona ze zdrowej, pięknej, kochającej się rodziny, ja z rozbitej rodziny. I tak ten dysonans gdzieś był między nami na początku. Myślałem sobie, no nie. No nie dla mnie. Dwa światy, które nigdy nie miały prawa się spotkać. A jednak okazuje się, że coś ich przyciąga do siebie, coś sprawia, że stają się dla siebie wyjątkowi. I przez następnych kilka minut będziemy porozmawiać o tym, co tak naprawdę sprawia, że ludzie są dla siebie, czy powinni być dla siebie wyjątkowi. I ona mówi o nim. Wyborna jest wonność twoich olejków, twoje imię jak najlepszy olejek do maści, dlatego miłują cię dziewczęta i mówi, słusznie cię miłują. Dla nas dzisiaj kwestia imienia to po prostu wybór czegoś, co ładnie brzmi, co może ma jakieś znaczenie, ale niekoniecznie żyjemy w tym. Ale w tamtym czasie imię oznaczało reputację. Kiedy ktoś mówił, Salomon, ten, który wnosi pokój, to oznaczało wszystko. Jego imię było imieniem, odbiciem jego charakteru. Mówi o nim dalej. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków. Posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica w tym tłumaczeniu obejmuje mnie, w innym tłumaczeniu pieści mnie. Już widzimy tę wyjątkową sytuację. Ona patrzy na niego i mówi, to jest ktoś wyjątkowy. On jest wyjątkowy ze względu na swój charakter, ze względu na swoje imię, ze względu na to, kim jest. Nie na to, co potrafi robić, nie na pozycję. Jest wyjątkowy ze względu na swoje imię. A z drugiej strony ona mówi, chcę się w tobie schronić. Chcę, żebyś otoczył mnie swoim ramieniem. Drugą ręką będziesz mnie pieścił, ale chcę, żebyś otoczył mnie swoim ramieniem. Chcę, żebyś wprowadził mnie. Ona mówi o nim, w jego cieniu pragnę odpocząć. Chcę być przy tobie blisko i chcę czuć się przy tobie bezpiecznie. Okazuje się, że to właśnie bezpieczeństwo i troska, charakter i reputacja, to one budują intymność. A dalej ona mówi o sobie, powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad swoich towarzyszy. I znowu są różne interpretacje tego fragmentu. W tym czasie wokół pasterzy, kobiety, które chodziły wokół pasterzy, to były kobiety, które chciały szybko przespać się z tymi pasterzami, które oni zabierali po to, żeby z nimi się przespać, zapłacić i więcej nie myśleć. Ale ona nie chce być taka jak one. Ona chce znaleźć tylko jego. I o niej czytamy, że jest tą, która pracuje w winnicy. Dostała zadanie i ciężko pracuje. I to ciekawe, bo nawet w kontekście kanonu piękna w tamtym czasie to było coś dziwnego, coś trudnego do przyjęcia. Ale kiedy patrzymy na inne fragmenty Starego Testamentu, to widzimy, że czasami o niektórych kobietach jest mowa, że była bardzo piękna. Bardzo rzadko. Czasami zwraca się uwagę na jej wygląd. Ale kiedy ten sam król Salomon, który najprawdopodobniej jest autorem księgi Pieśń nad Pieśniami, pisał swoje przypowieści, czy część z nich, to zakończył je pięknym poematem na temat kobiety, o której mówi, że jest dzielna, że jest niezwykła, jest wyjątkowa pośród innych kobiet. I okazuje się, że czytając ten poemat, nie ma słowa na temat tego, jak ta kobieta wygląda. Nie wiemy, jak wygląda, ale wiemy, jaki ma charakter. Wiemy, jaka jest. Bo prawdziwa miłość swoją siłę czerpie z charakteru. Ja nie urodziłem się wczoraj i zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele powodów, dla których zwracamy uwagę na kogoś. Ale pierwszą rzeczą, której powinniśmy szukać w drugiej osobie, niezależnie od tego, co nas na początku zachwyci, jest charakter. nie uroda, nie wygląd, nie pochodzenie, nie zasób portfela, ale charakter. I pytanie, czy mogę wyobrazić sobie siebie przy tej osobie przez resztę mojego życia? Bo zdradzę wam pewną tajemnicę, tylko proszę nie mówcie nikomu. Mam nadzieję, że nikomu nie powiecie. Pewnego dnia nie będziemy wyglądać tak, jak wyglądaliśmy kiedyś. Naprawdę. Pewnego dnia wszyscy będziemy wyglądać inaczej. Na pewno nie tak, jak wyglądaliśmy, kiedy byliśmy bardzo młodzi. Możesz w to nie wierzyć, ale twoje ciało i moje ciało się zestarzeje. Nawet jeżeli zestarzeje się pięknie, to nie będziemy już tymi samymi pięknymi chłopcami i pięknymi dziewczynami, co kiedyś. I tym, co pozostanie po nas, będzie nasz charakter. I dlatego nawet jeżeli jego czy jej wygląd jest tym, co przyciągnęło cię, co zwróciło twoją uwagę, wszedłeś na imprezę, zobaczyłeś ją, pomyślałeś sobie, no nie ma piękniejszej. Przyszłaś gdzieś do koleżanki albo przyszłaś gdzieś do pracy, zobaczyłaś go, pomyślałeś sobie, no nie. Brad Pitt przy nim to To nawet jeżeli tak było, to nie jest to pierwsza rzecz, dla której warto ze sobą być. Myślicie, że nie było bardziej atrakcyjnych facetów w otoczeniu mojej żony? O, zapewniam was. Byście zobaczyli, jak wtedy wyglądałem, to naprawdę nie trudno było sobie wyobrazić kogoś bardziej atrakcyjnego, lepiej wyglądającego. Ale z jakiegoś powodu moja żona wybrała mnie. Zobaczyła coś, czego być może inni nie widzieli. I kiedy to zobaczyła, to wszystko się zaczęło. Dlatego dla tych z was, którzy jesteście na początku drogi razem, chcę zostawić pytanie, czy twój chłopak, czy twoja dziewczyna ma charakter budowany w oparciu o podążanie za Jezusem? Czy twój chłopak, czy twoja dziewczyna ma charakter budowany w oparciu o podążanie za Jezusem? Nie to, że urodził się w chrześcijańskiej rodzinie, nie to, że chodzi do kościoła. Pytanie, czy kiedy patrzysz na jego życie, kiedy rozmawiasz z nim, czy udaje się porozmawiać o tym, co to znaczy żyć z Jezusem na każdego dnia? Czy on jest w ogóle chętny, żeby o tym rozmawiać? Bo jeżeli nie, czy ona jest chętna, żeby o tym rozmawiać? Bo jeżeli nie, to warto jest wprowadzić to do waszej rozmowy. I może się okazać, że on albo ona wcale nie ma ochoty budować swojego charakteru w oparciu o relacje z Jezusem. Dla tych, którzy z nas, którzy są już ze sobą jakiś czas, mam inne pytanie. Czy twój mąż albo twoja żona wzrasta w relacji z Jezusem? Czy kiedy dzisiaj patrzysz na niego czy na nią i pamiętasz, co było 10, 5, 10, 15, 20 lat temu, czy potrafisz powiedzieć, dzisiaj mój mąż albo moja żona, pomimo swoich wad i wszystkich niedociągnięć, jest bardziej podobna do Jezusa, czy jest bardziej podobny do Jezusa niż wtedy, kiedy pierwszy raz się poznaliśmy? Czy jego charakter zmienia się pod wpływem relacji z Bogiem? Bo prawdziwa miłość swoją siłę czerpie z charakteru. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że ci zachwyceni sobą ludzie nie są tylko zapatrzeni w swoje wewnętrzne piękno. Oni są dla siebie po prostu piękni. I potrafią i chcą się tym zachwycić. I ona mówi o nim, o jakże jesteś piękny, mój miły, i jakże uroczy. Ona jest nim zachwycona i co najważniejsze, nie jest tylko nim zachwycona, ale ona mówi mu, że jest nim zachwycona. Mój najdroższy, mówi o nim, jest mi wiązką mirry ułożoną na noc między moimi piersiami. Mój kochany jest mi kiścią henny pochodzącej z winnic Engedi. O co chodzi? Ano chodzi właśnie o to, że po pierwsze ona mówi o nim, mój kochany, mój najdroższy, mój jedyny. A wiązka miry to nic innego jak wonna żywica o intensywnym zapachu, którą kobiety nosiły w woreczku na swoich piersiach, żeby zawsze czuć było piękny zapach, żeby ona mogła czuć sama dla siebie piękny zapach. I ona mówi o nim. Jesteś dla mnie, on jest dla mnie jak piękny zapach ułożony między moimi piersiami, jak miły zapach, z którym nie mogę i nie chcę rozstać się nawet przez noc. Ona mówi o nim, jak jabłoń wśród leśnych drzew, tak mój najdroższy między mężczyznami. Jest wiele drzew w lesie, ale tylko jedna jabłoń, mówi ona. I mówi, tą jabłonią jest właśnie on, mój ukochany, mój najdroższy. Drogie Panie, mam do Was bardzo proste pytanie. Kiedy po raz ostatni mówiłaś mężowi, że jest przystojny i piękny? Że drugiego takiego nie ma? Nie kiedy pomyślałaś, bo może pomyślałaś to, na pewno pomyślałaś, mam nadzieję, że pomyślałaś. Ale kiedy ostatni raz, tak spojrzałaś mu prosto w oczy, powiedziałaś, wiesz co, Michał, nie ma drugiego takiego jak ty. Wiesz co, Rafał, takiego jak ty to ze świecą szukać. Jesteś najpiękniejszy, najprzystojniejszy, najlepszy, jedyny i wyjątkowy. I chcę, żebyś o tym wiedział. Te piękne słowa to nie są tylko słowa, ale to czułość, którą wprowadzamy do naszego związku. Czułość, która staje się częścią zdrowego małżeństwa. Czułość, która nawet jeżeli nie potrafimy pewnych słów powiedzieć, to potrafimy je napisać. Czasem wystarczy jedną kartkę zostawić rano przed wyjściem do pracy, zostawić swojemu mężowi i napisać mu to, co być może trudno przechodzi ci przez gardło, albo napisać mu SMS-a w ciągu dnia, powiedzieć, kochanie, jestem w pracy, dużo się dzieje, ale myślę o tobie. Bo ci wszyscy faceci, którzy mnie otaczają w pracy, ale kiedy myślę o tobie, Kiedy po raz ostatni mówiłaś mężowi, że jest przystojny i piękny, co się okazuje, jej zachwyt nad nim jest mocno związany z jego zachwytem nad nią. Właściwie jest odpowiedzią na jego zachwyt. On jest tym, który ten zachwyt inicjuje. Co robi? No. Mówi o niej tak. Przyrównam cię, moja przyjaciółko, do klaczy w wozach Faraona. Nie spieszcie się z tym porównaniem. Za chwilę wyjaśnię. Panowie, nie zapisujcie sobie tego bez odpowiedniego wyjaśnienia. Przepiękne są twoje lica wśród klejnotów, twoja szyja wśród korali. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. Jakże jesteś piękna, twoje oczy jak gołąbki. Więc o co chodzi z tą klaczą? Panowie, nie mówcie do żony, jesteś jak klacz, bo to dzisiaj znaczy coś innego. Ale w tamtym czasie wojska Faraona oczywiście jechały na rydwanach i te rydwany były ciągnięte przez ogiery, przez konie. Ale był jeden rydwan, jeden jedyny, który ciągnęła biała, najlepszej krwi, najpiękniejsza klacz. I była to klacz Faraona i był to rydwan Faraona i tym wyróżniał się jego rydwan i jego osoba od całego wojska. I nasz ukochany mówi tutaj o niej, jesteś najpiękniejsza, wyjątkowa, jedyna i nie ma drugiej takiej. Ona mówi o sobie, jestem śniada, pamiętacie? Jestem śniada, nie ustrzegłam swojej winnicy, jestem ogorzała, nie jestem kanonem piękna. Ona mówi o sobie, nie ustrzegłam swojej winnicy, być może nie robię wszystkiego tak jak właściwie, być może mam za sobą trudną historię, być może nie wszystko w życiu wyszło mi tak, jak chciałam, żeby wyszło. Ale on mówi o niej, moja przyjaciółko. Dosłownie znaczy to moja najdroższa, moja piękna. I to zdanie, ta fraza, moja najdroższa, pojawia się 6 razy w całej księdze Pieśni nad Pieśniami. On mówi o niej, jesteś wyjątkowa. I okazuje się, że to on, przez to, co mówi, przez to, jak na nią patrzę, to on nadaje jej piękno. Ona staje się piękna w jego oczach. Ona staje się piękna w swoich oczach dzięki niemu. Ona mówi o sobie, ja jestem różą Szaronu, lilią dolin. On o niej mówi, jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami jest wyjątkowa. Co się takiego stało, że ona nagle, która mówiła o sobie, jestem śniada, nie ustrzegłam swojej winnicy. Co się takiego stało, że ona nagle mówi o sobie, jestem różą Szaronu, czyli różą z doliny położonej na południe od góry Karmel w Izraelu. Jestem różą. Dlaczego? Bo w jego oczach jest najpiękniejsza. I on nie tylko o tym wie. Uwaga, panowie. On jej to mówi. To nie jest ten bohater najgłupszego, najbardziej idiotycznego kawału, jaki krąży między facetami. Dlaczego nie mówisz mi, że mnie kochasz? Pyta żona męża. Raz ci powiedziałem na ślubie, jak coś się zmieni, to ci powiem. Powtarzamy sobie ten żart, myślimy, że jest śmieszny. Panowie, nie ma głupszego żartu, bardziej niszczącego żartu niż ten. Ja mam dystans wobec żartów, ale uwierzcie mi, nie ma bardziej niszczącego żartu niż ten. Bo on nas utwierdza w tym czymś, co nazywamy taką naszą męskością, twardością. My tu o uczuciach nie rozmawiamy. No to nie rozmawiaj. Nie mów swojej żonie, że jest piękna i wyjątkowa. Znajdzie się ktoś inny, kto jej to powie. Pytanie, panowie, do was. Kiedy po raz ostatni mówiłeś żonie, że jest piękna i wyjątkowa? Nie pomyślałeś o niej? Nie powiedziałeś tego po to, żeby ją zabrać do łóżka? To nie był pretekst do tego, żeby podejść, poklepać, uśmiechnąć się, powiedzieć, no piękna jesteś, taka piękna, teraz jak się rozebrałaś, taka piękna. Kiedy powiedzieliście to bez żadnych oczekiwań, po prostu, w środku dnia, napisaliście SMS-y do swojej żony, powiedzieliście, kochanie, siedzę tu w tej pracy, ale powiem ci, tylko o tobie myślę, nie mogę się skupić, bo myślę tylko o tobie. Jesteś wyjątkowa. Kiedy ostatni raz spojrzałeś żonie prosto w oczy, kiedy była zmęczona, kiedy nie wyglądała, może umalowana, kiedy była być może w swoim najtrudniejszym momencie, spojrzałeś na nią, powiedziałeś, popatrz na mnie chwilę. Popatrzyłeś jej prosto w oczy, powiedziałeś jej, jesteś przepiękna, najpiękniejsza, wyjątkowa, najlepsza. I nie ma znaczenia, czy nałożysz na siebie dużo makijażu, czy nie nałożysz nic. Taką cię wybrałem, i taką cię kocham. I w moich oczach jesteś najpiękniejsza. Zdradzę wam jeszcze jeden sekret. Tylko proszę, nie mówcie nikomu. Możesz sam budować poczucie własności, poczucie wartości. Możesz sam budować poczucie wartości u twojej żony. Albo znajdzie ona sobie sposób na to, żeby to poczucie wartości budował u niej ktoś inny albo coś innego. Kolega z pracy, praca, kolejny projekt. Uwaga, panowie, służba. Tak, tak. Są kobiety, które spełniają się w chrześcijańskiej służbie, ponieważ nie są w stanie usłyszeć jednego dobrego słowa od swojego męża w domu. I chrześcijańska służba staje się ich miejscem, w którym doświadczają poczucie własnej wartości. Panowie, jeżeli nie chcecie tego, to musimy nauczyć się mówić dobre rzeczy swoim żonom i być czułymi wobec nich. Najlepiej, jak nam to wychodzi. W tej naszej chropowatości czasami, w tej nieumiejętności, uwierzcie mi, wasze żony będą zachwycone każdym przejawem czułości z waszej strony, jeżeli to nie będzie manipulacja w stronę tego, żeby pójść do łóżka. Fajnie jest pójść ze sobą do łóżka i na to jest czas. Będziemy o tym mówić. Ale nie o tym rozmawiamy. Podobnie, panie. Możecie same budować poczucie wartości u swoich mężów. Możecie to robić. Albo znajdą sposób, aby to poczucie wartości budować z kimś innym, albo w oparciu o coś innego. O swoją pracę, o swoich kolegów, o kolejny projekt. Uwaga, o służbę w kościele, bo będą się spełniać w chrześcijańskiej służbie, bo będą w kościele i wszyscy będą im mówić, dobra robota, nawet nie wiem, jak ty to robisz, naprawdę, to jest takie niezwykłe, wiesz, jak ty poprowadzisz tę grupę, jak ty poprowadzisz ten wyjazd, jak ty tu ustawisz te krzesła, no nikt tak nie potrafi. Powiesz, to banał, uwierz mi. Nie jeden mężczyzna na tej sali, nie jeden mężczyzna, który słucha nas dzisiaj, umiera w swoim sercu, żeby usłyszeć od swojej żony, pięknie ustawiłeś te krzesła przy stole. Pięknie to zrobiłeś, jesteś piękny. Jesteś cudowny. Jesteś najlepszy. Tom Nelson był jeden z pastorów, który przygotował serię kazań właśnie w oparciu o pieśń nad pieśniami. Powiedział kiedyś tak. Adultery comes from a vacuum of tenderness. Zdrada pojawia się tam, gdzie nie ma czułości. To niepożądanie jest początkiem rozglądania się z jakimś innym niż mój mąż czy żona. Wszystko zaczyna się od braku czułości, od braku mówienia sobie dobrych rzeczy na swój temat, od braku wzmacniania poczucia własnej wartości u mojej żony czy męża. I to nie usprawiedliwia w żaden sposób, nie usprawiedliwia żadnej zdrady, ale wiele wyjaśnia. A to, jak mówimy do siebie, to jak mówimy do swojej żony czy męża, ma wpływ na to, jak odnoszą się do nich nasze dzieci, jaki obraz naszej relacji, relacji małżeńskiej zostawiamy następnemu pokoleniu. Panowie, w jaki sposób wasze dzieci zwracają się do waszych żon, do swoich mam, przy was? W naszym domu panowie mogą się wkurzać, mogą się denerwować, nawet mogą się żachnąć, nawet mogą czasem podnieść swój głos w moją stronę. Ale biada im, jeżeli podniosą głos w stronę ich mamy. Bo nie podnosi się głosu na królową. Pamiętajcie o tym. Panowie, nie podnosi się głosu na królową. I to, jak mówicie do swojej żony, wasze dzieci słuchają. Możecie mówić wiele, ale oni uważnie słuchają. Wasze dzieci uważnie słuchają i przyglądają się na to, co jest dopuszczalne, a co nie. Drogie panie, w jaki sposób wasze dzieci zwracają się do waszych mężów? W jaki sposób rozmawiacie przy nich, o nich albo z nimi na temat swoich mężów? W jaki sposób mówicie o swoich mężach przy innych? Głupiulek, fajtłapa taka, gapa, gapcio. No taki nieudacznik, no taki ciapciarapcia taki. Nie zdziwcie się, jeżeli wasze córki będą w podobny sposób traktować swoich mężów. Bo prawdziwa miłość karmi się czułością. I każdy z nas może znaleźć sposób na to, żeby tę czułość wyrazić. Moja żona kiedyś, żeby wyrazić swoją miłość do mnie, a nie była szybka w mówieniu, trudno przychodziły jej słowa, żeby je wypowiedzieć. Kiedyś w prezencie, nie z jakiejkolwiek rocznicy, niczego, po prostu pewnego dnia przygotowała 100 małych kartek, 100. I na każdym z nich napisała, kocham cię, bo... Jesteś taki, 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 taki. Nie wiem, skąd ona wzięła 100 powodów, ale wzięła. I najpiękniejsze było nie to, co napisała, ale sam fakt, że znalazła sposób i czas na to, żeby wyrazić swoją miłość do mnie, najlepiej jak potrafiła. Bo prawdziwa miłość karmi się czułością. I każdy z nas może po swojemu znaleźć sposób na to, żeby być czułym wobec swojego męża, swojej żony, swojego chłopaka, swojej dziewczyny. Ale to nie wszystko. Najbardziej niezwykły jest przebieg tej pierwszej pieśni. I okazuje się, że kiedy patrzymy na całość, to widzimy, że prawdziwa miłość rzeczywiście czerpie siłę z charakteru, karmi się czułością, ale jest coś jeszcze niezwykłego w tej księdze. Okazuje się, że ta księga zaczyna się od pośpiechu. Ona mówi o nim, niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Pociągnij mnie ze sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować, weselić tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Ona chce być blisko z nim. A kończy się, to jest początek, a koniec tej pieśni, połowa następnej, to brak pośpiechu. Ona albo on, tego nie wiemy, mówi do chóru, zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele albo na łanie polne, nie budźcie, nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. I tam, gdzie gdybyśmy oglądali to w filmie, byśmy mieli hollywoodzki film, kamera zrobiłaby zbliżenie i mielibyśmy następny krok, gdzie oni razem idą do łóżka. Oto się zatrzymują. I mówi, poczekaj, chwilę, moment, jeszcze nie. Coś jeszcze musi się wydarzyć po drodze, o tym będziemy mówić za tydzień. Ale mamy zatrzymanie i tam, gdzie dochodzi fizyczna część związku, jest zatrzymanie i wezwanie do spowolnienia. I to ciekawe, bo cała ta księga pełna jest pięknych opisów bliskości seksualnej, bo seks jest dobry i piękny, wymyślony przez Boga, który nas stworzył i dał nas sobie po to, żebyśmy mogli cieszyć się sobą nawzajem. Ale nie idź do łóżka z nią, bo ci się podoba. Nie idź do łóżka z nim, jeżeli nie jesteście małżeństwem, tylko dlatego, że on mówi, że cię kocha i mówi, że będzie cię zawsze kochał. Z szacunku do siebie i z szacunku do tego, co Pismo Święte pokazuje, co jest warte tego, żeby czekać. Nie rób tego. Jest wartość w tym, aby z seksem czekać do momentu związania się z kimś przez na całe życie poprzez ślub. My dzisiaj niestety żyjemy w kulturze przynaglenia. W kulturze, które zwłaszcza kobiety słyszą to cały czas od swoich koleżanek, od przyjaciółek słyszą, no co, ty jeszcze z nimi spałaś? No co, naprawdę? Już nie mówiąc o panach. Ale Pieśń nad Pieśniami, chociaż jest pełna romantycznych, ba, erotycznych obrazów, w najważniejszym momencie zatrzymuje wszystko i mówi, poczekaj, nie budźcie, nie płoszcie, nie budźcie, nie płoszcie. I wszystkim tym z nas, którzy mają ogromne przynaglenie, żeby popychać innych i żeby zachęcać, i żeby robić nie wiadomo co, przyspieszać pewne rzeczy, to jest też dla was. Nie budźcie, nie płoszcie. Dajcie miłości czas na to, żeby wybrzmiała. Dajcie młodym czas na to, żeby mogli najpierw zbudować, poznać swój charakter, żeby mogli trochę pokarmić się czułością, a potem dopiero będzie czas na to, żeby mogli pójść ze sobą do łóżka, ale zanim to się stanie, jest coś jeszcze. I nasz świat jest pełen historii ludzi, którzy tak nie zrobili. Ale chcę wam powiedzieć, że również wśród nas są ludzie, którzy czekali. I to wiele lat. Dużo dłużej niż nam się wydawało. Dużo dłużej niż jest to akceptowalne w naszej kulturze. I dzięki Bogu za to, że mogli czekać. I że dzisiaj swoje historie mogą opowiadać i mogą powiedzieć, czekałam czy czekałem i było warto. I było warto. Bo prawdziwa miłość nie znosi pośpiechu. Nie znosi pośpiechu. Nie cierpi pośpiechu. Miłość, apostoł Paweł napisał o miłości, mówiąc, że jest cierpliwa. A cierpliwość sama w sobie oznacza, że nie ma co się spieszyć. Żeby pewne rzeczy mogły wybrzmieć, potrzeba czasu, potrzeba zatrzymania, potrzeba tego, aby można było się sobą naprawdę zachwycić i zdecydować, że to jest ktoś, z kim chcę iść przez życie. A jeżeli nie, to zostańmy przyjaciółmi, ale nie krzywdźmy się nawzajem nieprzemyślanymi decyzjami. Bo łatwo jest budować krzywo. Ci z was, którzy są budowniczymi, wiecie, że krzywa budowla zaczyna się od tego, że o milimetr pociągniemy krzywo linię. I nagle okazuje się, to, co na początku było milimetrem, na końcu staje się metrem, metrową krzywizną. Źle zacząłem, źle zaczęliśmy, wyszło krzywo. Ale chcę ci powiedzieć, że bez względu na to, w którym miejscu jesteś i słuchasz tych rzeczy, myśl sobie, źle zacząłem, źle budowałem, wyszło krzywo. Chcę ci powiedzieć, warto poprawić. Jeżeli możesz, można poprawić. Jeżeli nie dla siebie, to dla innych można poprawić. Zawsze można poprawić, żeby dalej budować tak, żeby się nie zawaliło. Bo prawdziwa miłość nie znosi pośpiechu. Karmi się czułością, a swoją siłę czerpie z charakteru.